Mała Czarna.
A dzisiaj w Małej Czarnej Tania Walko, pseudonim literacki polskiej poetki i pisarki, arabistka, bizneswoman.
Podróżniczka też.
Podróżniczka, to może na samym początku powinnam powiedzieć.
Tak, podróżniczka, prawda? I pisarka, o, bo to, to jest najważniejsze w zasadzie w moim życiu. I to mnie tak jakoś wiedzie przez cały świat.
Ale jeśli chodzi o Polskę, to przede wszystkim związana z pani...
Proszę, jaką mam trasę autorską.
Ale z Krakowem.
Związana tak, urodziłam się w Krakowie, jestem starą krakuską. Już starą.
No i od najmłodszych lat zafascynowana jest pani krajami Orientu. Ja może dokończę jeszcze, że była pani nauczycielką w szkole polskiej w Libii. Później przez chyba prawie 20 lat, tak? Dobrze?
18 lat pracowałam.
No to prawie 20. Była pani asystentką ambasadorów RP w krajach właśnie Bliskiego Wschodu. Mieszkała pani w krajach arabskich, w Libii, w Arabii Saudyjskiej.
A dzisiaj... I w Indonezji. I w Indonezji przez długich 6 lat. Ostatnia moja przygoda, właśnie taka długoterminowa, wyjazdowa, to była Indonezja. Każdy sobie może pomyśleć, Jezu, jak super. Tak, Blue Lagoon, Bali, wycieczki, nie wiadomo co. Zaraz wszyscy widzą te piękne stroje, te małe dziewczynki różne tańczące i tak dalej, i tak dalej. Ta taka niezwykła kultura. Ale życie na co dzień to nie jest bajka. Szczególnie życie w Dżakarcie. Dżakarta jako metropolia liczy sobie 23 miliony mieszkańców. To jest tragedia. Tam gdziekolwiek się poruszyć, tak jak tutaj jechałam 10 minut, to było coś 2 kilometry. Mm-hmm. 2 kilometry w Dżakarcie jechało się na przykład 2 godziny. 500 metrów można było przez godzinę się po prostu milimetr za milimetrem posuwać. I to też nie jest takie proste, że nagle sobie człowiek tam wysiądzie z samochodu i nie wiem, pójdzie na piechotę. Przede wszystkim bardzo często nie ma chodników. Ale jak są płyty chodnikowe, to są na przykład rzucone nad kanałem. Te płyty nie są za bardzo stabilne. Znam przypadki takie nawet od nas z ambasady. Nasz znajomy po prostu szedł sobie spokojnie. Taki dość potężny mężczyzna. Szedł, rozmawiał i nagle go nie ma. Nie ma go. Zatrzymał się na rękach i wpadł po prostu do jakiegoś dołu kanalizacyjnego. Złamał otwarte. Złamał nogę. Szczury wszędzie tam przechodzą. To ja mówię, u nas ktoś nie przejdzie przez drogę, jak mu czarny kot przebiegnie. A tam po prostu ja miałam szczury wielkości kota. Więc jak na przykład chciałam się gdzieś przejść, to już nie mówię o tym super zapaszku z kanału, z warungów, czyli z tych takich knajpek na kółkach, gdzie głównie serwowano ryż zasmażany na oleju palmowym, idealny na żyły, żeby je zatkać. Mm-hmm. A przyprawa główna to sos rybny, więc aromat, rewelacja. I ten kanał, szczur i sos rybny. Tak, oczywiście ja przesadzam w tą drugą
ale świadomie
stronę. Świadomie. Żeby też tak ludziom troszeczkę oczy otworzyć, choć jak umieszczę na Facebooku zdjęcie z jakiejkolwiek plaży, choćby nawet nie wiem ile śmieci na niej było, ale jest to Bali, jest słoneczko, jest jakaś palma w tle, to mam 10 tysięcy otwarć. Umieszczę przepiękne jezioro, chociażby w Wolinie coś, 1500 osób się tym zainteresuje.
No tak, ale to
nie ma co się dziwić. No.
Dobrze, a jak się żyje Polkom w Libii, Arabii Saudyjskiej?
W Libii to teraz jest minimalna ilość Polek i w ogóle cudzoziemców, no bo przecież znowu zaczęła się kolejna inwazja. Tym razem ten rząd z Bengazji przesuwa się pod Trypolis, pod przywództwem zresztą generała Hafiza Haftara. On zresztą to obiecywał już od dawna, że
pani
chce
też nie ucieka od polityki, pisząc te książki. Pani też nie ucieka od polityki, pisząc te książki.
Tak. W zasadzie moje książki z tej takiej wersji troszeczkę harlekinowej, harlekinowo-obyczajowej, stały się takimi troszeczkę thrillerami politycznymi z taką miłosną nutką w tle. Więc sytuacja w Libii jest straszna. Nawet niedawno przed tą trasą spotkałam się z moją koleżanką, która ma męża Libijczyka i to jest ten przykład dobrego małżeństwa, bowiem oni są ze sobą ponad 30-36 lat i jej udało się już dorosłe dzieci wywieźć z Libii, że bezpiecznie żyją w Europie. Ona również, ale mąż tam pozostał, bowiem musi pilnować ich dobytku. No proszę sobie wyobrazić, tyle razem zbieramy jakieś pieniążki, budujemy dom i zostawiamy to wszystko, bo jest niebezpiecznie, więc takie osoby teraz po prostu pozostały w Libii. Te, które po pierwsze nie mają żadnego innego środka życiowego, centrum życiowego i tam całe życie spędziły. Też Europejczycy i Polki, albo osoby właśnie Polki ze związków mieszanych i tam po prostu pilnują tego dobytku, licząc, że może będzie lepiej.
Pani użyła takiego określenia, że to jest przykład tego dobrego męża arabskiego, tak. Bo pani chyba generalnie stara się unikać stwierdzenia, że są tylko źli Arabowie.
Absolutnie, absolutnie, absolutnie nie generalizuję. Nigdy, a jeżeli ktoś nawet właśnie mnie krytykuje, bo niestety mam sporo hejtów i nawet moi przyjaciele się na mnie obrazili i nawet tacy z Poznania się do mnie nie odzywają, nie wiem, czemu uważają. No za to, że ja tych Arabów niektórych właśnie przedstawiam, no ale takimi, jakimi są, i są złymi. No ale no są złymi. No gdybym pisała o Polakach, to też bym pisała o tych złych Polakach. I też bym znalazła polskiego szowinisty, który dręczy na przykład swoją żonę, partnerkę czy
ale
dzieci.
Ale wydaje mi się, bo tak, za miłością tęsknimy przez całe życie. No chyba, że ktoś rzeczywiście szczęśliwie się zakocha. Ale jeżeli źle ulokujemy te swoje uczucia, no to może doprowadzić do niejednej tragedii, a zwłaszcza w takim kraju arabskim.
Oczywiście, oczywiście. Zwłaszcza, że nie znamy tam tak dobrze kultury, nie znamy realiów, religii.
No dobrze, ale w dzisiejszych czasach można to wszystko sprawdzić. No dziewczyny młode o tym wiedzą.
To proszę mi powiedzieć, jakim cudem te naprawdę europejskie, amerykańskie głupie gąski pchały się do kalifatu w Syrii. Mając internet, mając wszystko, one jechały na ochotnika. Dlaczego jechały? Dlatego, że im było nudno. Im to nasze takie skomercjalizowane życie było dla nich nudne. To tak prosto zamówić sobie hamburgsa. Nawet nie musi wychodzić z domu. Może sobie zamówić online i przyniosą i się zje. Niczego nie brakuje. Nawet jeżeli ktoś jest na zasiłku, nawet jeżeli taka dziewczyna mieszka z rodzicami, ale brakuje jej właśnie tej niezwykłości. One pragną czegoś niezwykłego. A kiedy proponuje się takiej dziewczynie, że na przykład będzie narzeczoną dżihadystę, ona nie czyta, nie bada, co to znaczy dżihadysta. Nie interesuje jej to, że on obcina głowy, że on tam morduje dzieci, kobiety, gwałci i tak dalej.
Nie, bo każda myśli, że pod jej wpływem to się wszystko zmieni.
Nie, one nawet inne. Nie chcą zmiany. Nie. One dostają zdjęcie. I dostają zdjęcie arabskiego przystojniaka. Albo nawet takie zdjęcie im przesyłają po prostu przez internet na skrzynkę. I to jest śniady piękny mężczyzna z niezwykłymi rysami, jakimiś innymi. Nie blonda z ryży, z, nie wiem, z cerą jak indycze jajo, tylko ktoś naprawdę piękny, czarny, oczy aż płonące, długie rzęsy jak u dziewczyny, włosy czarne, falujące i tak patrzy nawet z tego zdjęcia, po prostu paląc wzrokiem. No i ta dziewczyna myśli, że on tak ją będzie palił wzrokiem, tylko w celach właśnie miłosnych i adoracji, a nie zdaje sobie sprawy, że to może być coś zupełnie innego i że nie ma potem możliwości wycofania się. Nie tak jak moja arabska żona Dorota, która owszem przeżyła Gehennę, ale od tego męża jakoś uciekła. Tak, jeżeli jakaś dziewczyna naprawdę nierozsądnie dostanie, to jakby do sekty wstąpiła. To coś mniej więcej w tym samym stylu. Z takiej sekty nie ma po prostu odwrotu.
Dzisiaj, proszę Państwa, gościem, specjalnym gościem Małej Czarnej jest Tania Walko, autorka arabskiej sagi. Po krótkiej przerwie wrócimy do rozmowy.
Świetnie.
Tania Walko, polska poetka i pisarka, dzisiaj jest moim gościem. Pani z pełną premedytacją konfrontuje czytelnika z czymś, co od zawsze i zadziwia, ale myślę, że też wstrząsa ludzkością, bo myślę tutaj o dramatycznym, haniebnym wręcz traktowaniu swojej kobiety przez arabskiego męża. Pokazuje pani przyczynę i skutki wojny w Libii i też myślę, że prawdziwe takie i luksusowe życie w Arabii. W Emiratach Arabskich.
W Arabii Saudyjskiej. Ja mieszkałam w Arabii Saudyjskiej. W Emiratach też byłam. W wszystkich tych krajach na Bliskim Wschodzie byłam. No ale powiedzmy sobie, że jak żyłam na co dzień przez 5 długich lat w Arabii Saudyjskiej, to ten kraj najlepiej poznałam. Ale znowu nie chcę tak uogólniać. No nie wszyscy ci mężowie się znęcają nad tymi żonami, nad swoimi partnerkami, nad matkami, siostrami i tak dalej, nad każdą jedną kobietą. Czasami powiem, że no taką zabawną na przykład sytuację z Arabii Saudyjskiej. Wszyscy też mnie pytają o to wielożeństwo, jak to jest, że ci faceci sadyści to mają 2-3 żony i też wszystkie tak dręczą. Powiem, że tak często się z tym znowu nie spotykałam, bo po pierwsze trzeba być zamożnym człowiekiem, żeby mieć te parę żon. Bo to tak jest napisane w Koranie. Napisane jest w Koranie, że każdej kolejnej żonie trzeba to samo zagwarantować co pierwszej. No więc jeżeli ktoś jest zamożny i pierwsza żona ma rezydencję, parę samochodów, służbę kierowców i tak dalej, dzieci chodzą do dobrych prywatnych szkół, no to wiadomo, że tej następnej też trzeba będzie to zagwarantować. I tak mieliśmy takiego znajomego, który studiował w Ameryce, był świetnym lekarzem, okulistą, zresztą mnie zrobił laser w ciągu 10 minut, fotolaser, 3 wady wzroku, ciach i mam, i widzę wszystko, więc naprawdę świetny facet, otwarty, dowcipny, ale bardzo lubił właśnie z nami spędzać czas w tym towarzystwie międzynarodowym. Normalnie ubrany, już nie w białej sukience, lubił się napić wina, zapalić sobie szyszę, powygłupiać się, ale wiadomo, na taką imprezę no nie miał tak nowoczesnej żony saudyjskiej, żeby mógł ją przeprowadzić. Więc ta pierwsza żona, ta starsza, on się obawiał, że jeżeli by wrócił pod wpływem alkoholu, mogłaby jeszcze nawet donieść na policję obyczajową, że jej mąż jest pijakiem, że pije i w ogóle robiła mu niesamowite nieziemskie awantury. Druga, młodsza od tej pierwszej, nie wiem, o 10 czy 15 lat, po prostu zachowywała się jak zwykła baba, była zazdrosna. I ona mówi, tak, czuję perfumy tych bab, tych zepsutego zachodu, na pewno tam się z którąś seksowałeś i tak dalej, śmierdzisz wińskiem, więc do niej po takiej imprezie też nie mógł wrócić na noc. Kończyło się to tak, że albo spał w klinice w swoim gabinecie, na łóżeczku takim lekarskim, albo u swojego brata na sofie gdzieś tam chyłkiem. I
czyli chce pani powiedzieć, że można było pożałować troszeczkę tego mężczyzny?
No biedny był, prawda? No miał 2 żony, kupę szpalu. Nie mógł też pójść do hotelu, bo za bardzo pod wpływem alkoholu Saudyjczyk i jeszcze takim tym swoim stroju obyczajowym, więc mógłby ktoś na niego donieść, że po pijaku jest w hotelu. Oczywiście, że mógł pójść na przykład wcześniej do tego hotelu, wynająć pokój i tam się upić. Tylko przy zamkniętych drzwiach. I tak to właśnie też w Arabii Saudyjskiej bywa, że wiele rzeczy robi się przy zamkniętych drzwiach.
To są różne obrazy, na pewno.
Słyszałam też właśnie, że przy zamkniętych drzwiach te arabskie żony, zresztą nawet to tak słyszałam i na własnej skórze doświadczyłam, bo się głupio czułam, że potrafią tych mężów tak nieźle skrzyczeć i drą się w niebo głosy.
Ustawiają.
Tak, i nieraz i w łeb dostanie taki chłopina i po buzi, że one są bardzo głośne. To jest niesamowite, że właśnie jak Arabka mówi po angielsku, czy w jakimkolwiek zachodnim języku, on świetnie się uczą języków i mówią z rewelacyjnym akcentem, mówi normalnym tembrem głosu. Język arabski, nie wiem, może przez to, że zupełnie inne partie strun głosowych biorą udział w wymowie, od razu powoduje, że o ton wyżej one zaczynają mówić. Więc wydaje się na przykład, jak Arabowie rozmawiają ze sobą, że oni się kłócą. Nie, to nie
tak. To jest normalna rozmowa.
To jest normalna rozmowa, tylko ten język jest taki...
Czy kiedykolwiek była pani zaangażowana w jakąś akcję pomocy dla Polki, która no, znalazła się w niezwykle trudnej, dramatycznej wręcz sytuacji?
Wielokrotnie, dlatego że ja w ogóle moją przygodę z ambasadą rozpoczęłam od Wydziału Konsularnego i pracy w konsulacie. No więc praca w konsulacie głównie nie tylko polega na wydawaniu wiz, ale właśnie pomocy Polonii i rozwiązywaniu problemów, jak jakiś Polak trafi do więzienia, to jest wiele, wiele problemów. I tak zetknęłam się właśnie w Libii z 2 kobietami, które stały się prototypem mojej książkowej Doroty. Jedna właśnie uciekła z Libii, zabierając ze sobą jedną córkę, bo tylko tak jej się udało, uciekła od męża Libijczyka i właśnie nawet ja jej doradzałam, a pojedź do Tunezji, tam się zgubisz, fajnie się zgubisz na suku w Tunisie i akurat jej się udało. A druga moja koleżanka z Gdyni z kolei też dołożyła do tej historii mojej Doroty, bowiem z kolei ona miała męża Libijczyka, mieszkali w Polsce. I pewnego pięknego dnia ona się ani spostrzegła, wróciła z pracy, nie ma ani męża, ani córki, właśnie 6-letniej Marysi. I tą Marysię odnalazła dopiero, kiedy ona była nastolatką. Więc te wszystkie historie, że tak powiem, przebiegały przez moje życie. Ja właśnie tej dziewczynie z Gdańska pomagałam, usiłowałam pomagać na spotkaniach z tą córką, namierzać tą dziewczynę i tak dalej. Przyjeżdżała do Libii, to właśnie myśmy się bardzo często spotykały.
No to kobiety miały szczęście, że na panią trafiły. I o tych historiach mogą Państwo przeczytać w sadze, w arabskiej sadze autorstwa Tani Walko. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie,
dziękuję
za rozmowę.
Również.
Mamy dla Państwa książki Arabski syn i te książki już jutro w Małej Czarnej. Przypomnijmy tylko, najnowsza książka, kiedy będzie miała premierę?
23 kwietnia.
No to już niedługo, to się szykujemy.
Już można kupować.
Dziękuję bardzo. Tania Walko była moim gościem.